A w studiu już poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Partie polityczne przygotowują się do wyborów samorządowych. Weekend kampania wyborcza zainaugurowana przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, Konfederację Bezpartyjnych Samorządowców. A w piątek Zarząd Prawa i Sprawiedliwości. I co, panie pośle, udało się stworzyć te listy magiczne?
Mamy listy. Myślę, że w tym tygodniu do Sejmiku i do Rady Miasta będziemy ogłaszali ich skład, ale to pani redaktor wybaczy niestety. No, o nazwiskach dzisiaj nie będę mówił.
Pana, panie pośle. Przykro mi, zamykam tutaj drzwi w studio. Póki pan nie powie nam czegoś więcej słuchaczom, przede wszystkim, którzy czekają, oczekują tego, bo listy już pojawiły się Koalicji Obywatelskiej, więc my także chcemy coś poznać więcej.
Znaczy, to nie będą listy, które... To są osoby, które myślę, że każdy wrocławianin, dolnoślązak zna, kojarzy. Osoby sprawdzone, samorządowcy, którzy już w obu tych gremiach samorządowych byli. Mamy listy również powiatowe. To wszystko będziemy w tym tygodniu komunikowali. No, ja myślę, że nie fair bym zagrał, gdybym tutaj, choć Radio Rodzina bardzo lubię, to nie mogę tego ogłosić, ponieważ to jest już w gestii nie tylko mojej, ale i pani marszałek Elżbiety Witek i innych posłów. Myślę, że razem zrobimy taką konferencję, na której o tych wszystkich sprawach będziemy w tym tygodniu komunikować.
Kiedy? Bo już zamykam drzwi, panie pośle.
Myślę, że lada chwila. No, pewnym problemem w tym tygodniu jest to, że mamy Sejm, który zaczyna się już. Pierwsze komisje są jutro, później środa, czwartek, piątek. Więc myślę, że tutaj spróbujemy znaleźć taki moment, gdzie wrocławianom i dolnoślązakom o naszych listach do Sejmiku, do poszczególnych rad powiatów. Będziemy mieli również kandydatów na burmistrzów, wójtów. Będziemy o tym komunikowali.
Ale nie będą duże zmiany, rozumiem.
Jak powiedziałem, to będą osoby, które wrocławianie i dolnoślązacy znają. Często to są radni, którzy od pewnego czasu już są radnymi w Sejmiku, czy też w Radzie Miasta, czy w innych miastach powiatowych. Więc to są takie osoby sprawdzone, które myślę, że są w stanie osiągnąć dobry wynik, bo walczymy o zwycięstwo, jeżeli chodzi o Sejmik. Choć nie ukrywam, że pewnie będzie to trudniejsze niż 5 lat temu.
No wie pan, panie pośle, że w samorządach decydują raczej inne mechanizmy niż w tych wyborach parlamentarnych. Przede wszystkim rozpoznawalność osób. Jak zdaniem pana poradzi sobie Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych? Bo poseł chociażby Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że nie będzie dobrze.
No, tu mamy kilka poziomów. Faktycznie jest tak, jak pani redaktor mówi, w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest ordynacja większościowa do rad gmin, już trochę więcej polityki jest tej ogólnokrajowej na listach do powiatu. No a już bardzo podobne do wyborów parlamentarnych są wybory sejmikowe. Więc ja myślę, że te sejmikowe to będą takie to będzie takie głosowanie, pierwsza ocena tego, co od 60 kilku dni dzieje się w Polsce po zmianie rządu. No a jeżeli chodzi o ten poziom powiatowy i gminny, no to tutaj się z panią redaktor zgadzam. Tam raz, że pewnie gdzieś tam będzie dyskutowana ta wielka polityka, ale przede wszystkim ludzie, bo to są zazwyczaj małe okręgi, tam trzeba, żeby ci, którzy głosują na daną osobę, no tą osobę zwyczajnie znali. Ale takie osoby będziemy mieli. Mamy.
Koalicja wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w sondażach ostatnich. Czy to przejdzie z czasem, zdaniem pana posła? Czy wasza partia się wypaliła i na dzień dzisiejszy nie jest skuteczna?
Nie wypaliliśmy się. Jesteśmy największą nadal partią. A jeżeli chodzi o te...
Liczebne zgoda, ale sondaże pokazują swoje.
Z tymi sondażami tam jest też... Należy zwrócić uwagę na dwa elementy. Przede wszystkim w tych sondażach jest bardzo duży odsetek osób, które odmawiają odpowiedzi. To jest dużo większy odsetek jeszcze niż przed wyborami. A druga rzecz, zawsze jest taki mechanizm, że więcej osób przyznaje się do głosowania na partię rządzącą niż na opozycyjną. Gdzieś się ukrywa te chęci głosowania na opozycję i to działa w dwie strony, bo przypomnę, że przed wyborami parlamentarnymi my w sondażach, w niektórych przynajmniej, mieliśmy dużo lepszy wynik niż w trakcie wyborów. No i to właśnie z tego wynika, że ci, którzy są ankietowani, przepytywani przez ankieterów, chętniej się przyznają do głosowania na rządzących, a ukrywają swoje preferencje na opozycji. I stąd też pewnie te sondaże. Ja myślę, że takie pierwsze podsumowanie faktycznie jak jest, to będą pewnie wybory do sejmików w skali kraju, później wybory do Parlamentu Europejskiego, a faktycznie jak jest w Polsce, jak Polacy oceniają rządy tej koalicji Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Hołowni i Lewicy. Będziemy, myślę, że tak za około rok.
Ale wie pan, panie pośle, że może Prawo i Sprawiedliwość może stracić władzę w większości sejmików, no, którymi rządzi. Pod znakiem zapytania stoi chociażby wynik partii w regionach, które były uznawane do tej pory za bastiony.
Ja, jeżeli chodzi o wschodnią Polskę, raczej się nie martwię. Myślę, że to będą dobre wyniki. A faktycznie w niektórych w województwach, no takim województwem był chociażby Dolny Śląsk, to były koalicje. My rządziliśmy w koalicjach, samodzielnie nie wygrywaliśmy tych wyborów.
No ale teraz koalicja,
wyborów.
Panie pośle, wiemy co się stało. No to jest formalnie już nie istnieje.
To jest pytanie faktycznie, co się wydarzy po wyborach. Ja myślę, że tutaj zwyczajna taka matematyka będzie miała dużo do powiedzenia. Kto z kim jest w stanie stworzyć większość. No oczywiście program. Będziemy rozmawiali, no, z całą pewnością nie będziemy tworzyli koalicji z Platformą Obywatelską. To jest rzecz, myślę, że dla wszystkich oczywista. No i będziemy dyskutowali o tym, co się wydarzy po 7 kwietnia na Dolnym Śląsku. Ja wierzę, jest ku temu potencjał, że ta władza w samorządzie województwa tutaj na Dolnym Śląsku zostanie utrzymana. Jak będzie w innych województwach? No tak jak mówię, no dużo zależy od tego, czy będziemy mieli zdolności koalicyjne, kto się do tych sejmików dostanie. A o wschód raczej się nie martwię. Myślę, że Podkarpacie, Małopolska,
utrzymacie, tak? Ale będzie to arcytrudne.
Będzie trudne, no ale widać, że ta władza się zużywa. Ja, no, patrząc na te 60 dni, to jest czas, w którym myślę, że coraz w większym stopniu do Polaków dociera, że no, nie do końca głosowali na to, co uzyskali. Bardzo dużo osób głosowało na PSL, na Hołownię, szukając nowej jakości. A tak naprawdę okazało się, że ich głos to jest głos na Donalda Tuska. Ja jestem przekonany, że w tym czasie, który jeszcze został w kampanii, przynajmniej w kampanii sejmikowej, będziemy to pokazywali, że no, to miało wszystko inaczej wyglądać. No, mieli podobno walczyć o praworządność, a tak naprawdę no, zmieniają ustawy uchwałami. Mamy zamach na prokuraturę, mamy zamach na media publiczne. Przypomnę, że jeżeli chodzi o telewizję, nie ma nadal wpisu do KRS-u, więc no, to są takie rzeczy, które są według mnie coraz większym stopniu zauważalne i Polacy też mam nadzieję, że zauważą to niedługo.
Powiedział pan, że są osoby, które ukrywają chęć głosowania na opozycję. A dlaczego politycy, coraz częściej do mnie dochodzą takie sygnały, nie chcą startować z waszych list pod waszym szyldem Prawa i Sprawiedliwości? Z obawy?
Nie, to ja myślę, że to wynika, no, sam miałem takie rozmowy, to, zresztą to wynika z tego, co pani redaktor wcześniej powiedziała. My z całą pewnością będziemy szli pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku, z całą pewnością będziemy szli pod szyldem do wszystkich powiatów, tam będzie szyld Prawa i Sprawiedliwości. W poszczególnych gminach już jest bardziej skomplikowana historia, na pewno w dużych miastach, w tych większych będzie szyld Prawa i Sprawiedliwości, a w tych mniejszych, no, no właśnie, tam już potrzebujemy bardziej społeczników, mniej tej polityki wielkiej. Tam są już dużo ważniejsze te kontakty takie bezpośrednie z wyborcą. I tam będą się zdarzały takie komitety wyborcze, w których będziemy szli no, pod inną nazwą, bo z czystej przyczyny, bo to nie będą czysto pisowskie koalicje. No ale tak samo postępują wszystkie inne partie. No, Platforma Obywatelska, jak się spojrzy 5 lat wstecz, no podobnie działała. My zresztą też 5 lat temu tak startowaliśmy, że w sejmik, powiaty, listy Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o gminy, no to już jest bardziej skomplikowane i to wynika z tego, co powiedziałem. Więc nikt tutaj nie ukrywa, to raczej chodzi o specyfikę wyborów.
No bo chciałam się odnieść do słów pana Ardanowskiego, który powiedział, że jeżeli ludzie pracują w instytucjach administracji państwowej czy samorządowej, obawiają się, że jeżeli będą startowali z listy PiS-u, że będą usunięci z pracy czy zwolnieni, ukarani.
No to jest, tak, no to jest wątek, który faktycznie...
Czy to się pojawia faktycznie?
No w rozmowach, które prowadzę, bo
kto dzisiaj sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwości, to jest niestety dla niego...
No jest to pewien,
w kolano.
Jest to pewien problem.
Śmierci.
Jest to pewien problem faktycznie w momencie, kiedy Platforma Obywatelska dokonuje zmian w administracji publicznej, administracji rządowej. No, start list Prawa i Sprawiedliwości może się okazać również niestety pożegnaniem z pracy. No, to jest akurat prawda.
No dobrze, to jak zamierzacie poprawić swoje notowania na ostatniej prostej, panie pośle?
No, tu dobrą kampanią i dobrymi kandydatami. Ja, tak jak mówiłem, w mojej ocenie te wybory do sejmiku są takie, są wyborami politycznymi, partyjnymi i tutaj będziemy mieli ogólnopolską kampanię z projektami. Będą ogólnopolskie spotkania, ale też na poziomach regionu. My się intensywnie spotykamy z dolnoślązakami. Ja objechałem już połowę powiatów, miałem spotkania otwarte z mieszkańcami. No, jaki taki element wsłuchania się w to, co Polacy mówią.
I? Jakieś wnioski?
No, myślę, no, to co wcześniej powiedziałem, no, jakaś tam część, a bardzo dużo osób przychodzi na te
żałuje,
spotkania.
Tak?
Żałuje,
zagłosowali na tą trzecią jakość.
Tak, oddawania głosu na różnego rodzaju podobne nowe jakości, które się okazały Donaldem Tuskiem. Ja takich spotkań, no, byłem w Środzie Śląskiej, w Strzelinie, Oława, Wołów, to są te miejsca, gdzie prowadziliśmy rozmowy. Bardzo dużo ludzi na te spotkania przychodzi. No we Wrocławiu mieliśmy spotkanie z ministrem Czarnkiem. I
tu na Ostrowie Tumskim nawet.
Tak, niedaleko.
Były minister, był naszym gościem.
Tak, więc myślę, że Polacy również w tych wyborach zobaczą, że trochę inaczej wygląda rzeczywistość.
Czy w tych wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość poparłoby kandydata bezpartyjnych samorządowców na urząd prezydenta Wrocławia?
No, ja o takich, bo podejrzewam, że pani redaktor,
no tak,
w mediach, gdzie się tam pojawiały jakieś nazwiska.
Do, pana stosuję to pytanie.
Nie było żadnych takich rozmów z tego, co wiem. Nie wiem, skąd to się wzięło. Myślę, że to jest jakaś gra. Nie wiem do końca, czyja w tym wypadku. Być może któryś z kandydatów próbuje sobie dodać więcej splendoru, ale nie, ja takich rozmów nie słyszałem o takich rozmowach.
Tak trochę zastanawiam się, w jakim kierunku idzie Prawo i Sprawiedliwość, partia, która do niedawno sprawowała władzę. Wiele lat mówiliście, że rozliczycie poprzednią władzę przed rokiem 2015, co się wydarzyło, a teraz koalicja rządząca was rozlicza. Już wiemy, że jest decyzja w sprawie Adama Glapińskiego. Ruszają komisje śledcze. Dzisiaj Pegasusa. Panie pośle.
No to, że zmienia się władza i robi się...
Ale pewne... przespaliście ten czas trochę, prawda? Rozliczeń.
Znaczy, wie pani, no, ja uważam, że zrobiliśmy to tak, jak należy. To dzisiaj Platforma Obywatelska organizuje jakiś cyrk. No oczywiście należy zrobić pewne podsumowanie i taką białą księgę, to co się przejmuje. Żeby wiedzieć, za co odpowiada poprzednia władza, za co obecna. I my to zrobiliśmy w roku 15. Otworzyliśmy nowy rozdział i zabraliśmy się ciężko do roboty. Ja zwracam uwagę, że my w 15 roku mieliśmy naprawdę duże projekty cywilizacyjne, no, takie jak 500+, 13 emerytura, później doszła 14,
CPK. Ale równolegle może trzeba było myśleć o tym, by rozliczać.
Znaczy,
porządnie.
My myślimy o tym, co się dzieje w Polsce. Zależało nam na rozwoju. Wprowadziliśmy naprawdę cywilizacyjne zmiany, a Platforma Obywatelska po tych 60 dniach widać, że proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma żadnego żadnego takiego cywilizacyjnego pomysłu. To jest taka Polska Donalda Tuska bez ambicji. No, z CPK rezygnujemy, z obwodnicy rezygnujemy.
Audyt trwa, jeszcze nie możemy powiedzieć, że rezygnujemy.
No ale to według mnie, pani redaktor, ja jestem w tym zespole do spraw CPK, atomu, to też z dużej elektrowni atomowej słyszeliśmy. Według mnie to idzie w takim kierunku, że oczywiście audyty, jakieś tam historie, że sprawdzamy, co tam jest, ale tak naprawdę to, czy może zmiana lokalizacji. No i boi się Donald Tusk powiedzieć, że z czego się rezygnuje, więc przeciąga się sprawy w nieskończoność, tak żeby tutaj tych projektów nie dowieść do końca. Ja to tak odbieram. No, Donald Tusk nie ma odwagi, żeby powiedzieć, że coś zamyka, więc będzie przeciągał i opowiadał historię o audytach. Według mnie tak wygląda historia z CPK i elektrowniami atomowymi. Podobny projekt, jeżeli chodzi o Świnoujście, rozbudowę portu, podobna historia. Więc jak pani redaktor pytała o rozliczenia, my rozliczaliśmy, ale jednocześnie robiliśmy duże cywilizacyjne projekty, a dzisiaj mamy show, cyrk, no, komisje, które są powoływane. Od tego jest prokuratura, od tego jest... Znaczy my oczywiście uczestniczymy w tych komisjach. Jest prokuratura, jest ABW, jest CBA. To są wszystkie instytucje, które dzisiaj są w rękach Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i niech działają. A te komisje to jakieś ostatnio wykluczenie z jednej z komisji jednego z posłów Jabłońskiego, bo miał opinię na temat...
Komisja do spraw kopertowych.
Wyborów korespondencyjnych, tak. Wydał jakąś opinię i dlatego wykluczono go z komisji. No, wszyscy posłowie dyskutowali wtedy w roku 2020 o wyborach korespondencyjnych. Mieliśmy epidemię, no, to tak naprawdę żaden poseł nie powinien funkcjonować w tej komisji, bo każdy miał wtedy jakąś opinię na ten temat. No, jakiś kuriozum.
A co jeśli, jak dużym problemem dla was będzie fakt, jeśli okaże się, że za pomocą Pegasusa podsłuchiwano i służby inwigilowały Mateusza Morawieckiego?
Znaczy, wie pani, ja tam powstaje, jest jakaś niby lista, którą to wszyscy słyszeliśmy.
No z tą listą wyszedł premier do prezydenta.
No tak, o której podobno Donald Tusk przekazał na ostatnim spotkaniu prezydentowi. Tylko problem w tym, że dzisiaj jak czytałem wywiad z szefem kancelarii pana prezydenta, panem ministrem Mastalerkiem, który powiedział, że żadnej listy pan prezydent nie dostał. No dlatego mówię, że jest jakieś show, jakieś historie się opowiada. Nic tak naprawdę z tego nie wynika. Dla mnie nie jest problemem to, że gdzieś tam ktoś był albo nie był podsłuchiwany, bo według mnie zresztą zaraz do tego wątku wrócę, ale dla mnie w ogóle ta opowiadanie o tym to jest taka próba, jakaś gra teczkami ze strony Donalda Tuska, nie wiem, próba kogoś straszenia, nie straszenia, bo puszczanie jakichś przecieków, że ten był posłuchiwany, a tamten nie był, to niech faktycznie pojawi się ta lista. Ale nawet nie nazwiska są tutaj problemem dla mnie, czy nie problemem. Dla mnie ważne jest to, i to jest kluczowa historia, czy jeżeli były w ogóle te podsłuchy, bo to jest jeszcze inna rzecz, czy te podsłuchy były zgodnie z prawem, czyli były decyzje sądu na te podsłuchy, czy nie, bo to według mnie jest sprawa kluczowa. To, że służby specjalne mają narzędzia do podsłuchiwania kogoś, no to jest rzecz naturalna. No, to wszędzie się to dzieje. Ja podejrzewam, że już są nawet lepsze oprogramowania niż Pegasus. Gdzieś to krąży, ja nie mówię, że w Polsce, ale gdzieś po świecie pewnie krąży i tego się służbami, tymi narzędziami się służby posługuje. I w tym nie ma nic według mnie dziwnego ani złego. A jeżeli było tak, jak mówili byli ministrowie, przedstawiciele CBA, również ministrowie, że wszystko było zgodne z prawem, nie było żadnych nielegalnych podsłuchów, to według mnie tutaj problemu ja nie widzę żadnego.
No dobrze, panie pośle, musimy kończyć, ale od kilku dni zalewa nas fala informacji o ewentualnej wojnie. Nakłada się wiele wydarzeń, słowa o braku wsparcia ze strony USA, śmierć opozycjonisty Nawalnego. Jak pan ocenia dzisiejszą politykę obronności naszego kraju? Czy jesteśmy bezpieczni? Za horyzontem idzie Iwan ze wschodu.
No niestety ta agresja ze strony Rosji w mojej ocenie będzie postępowała. No widzimy, co się dzieje na froncie ukraińskim. Widzimy zapowiedzi Ławrowa, jeżeli chodzi o chociażby Mołdawię. Mm-hmm. Ostatni jego wywiad. No, mówi się o tym, że będzie próba powtórzenia tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Ja przypomnę, że tam jest sporo osób z paszportami rosyjskimi na Mołdawii. Mm-hmm. Idą wybory prezydenckie. Oczywiście w Rosji i tutaj wiadomo, kto wygra i to, co się wydarzyło z Nawalnym, być może to ma jakiś właśnie w tym celu wystraszenia tych jeszcze Rosjan, którzy mieli inne zdanie. A jeżeli chodzi o obronność Polski, no niedawno było szczyt ministrów obrony, tam był minister obrony Kosiniak-Kamysz. No i ja akurat słuchałem wypowiedzi po tym szczycie pana ministra i byłem bardzo zadowolony, bo chwalił tak naprawdę ministra Błaszczaka, chociaż tam to nazwisko oczywiście nie padło.
To dobrze dla was.
Bardzo dobrze, no przede wszystkim dla Polski. No chwalił się tym, że inni ministrowie z innych państw są zadowoleni, że wydajemy no 4,2% PKB. No to jest dwa razy więcej niż NATO wymaga. No to przecież nie jest zasługa pana Kosiniaka-Kamysza, tylko jeszcze Prawa i Sprawiedliwości. Chwalił nas za to, że chwalił się, że powstanie takie centrum szkoleniowo-analityczne w Bydgoszczy. No tylko przypomnę, że to centrum, decyzja zapadła. I zapadła w Wilnie na szczycie, gdzie był pan prezydent i minister obrony z Prawa i Sprawiedliwości. Więc no chwalił się rzeczami, które są realizowane przez Polskę. No ale też się złe rzeczy dzieją, no bo według mnie wypowiedź pana Donalda Tuska mówiąca o tym, że z panem Trumpem to nie jest dobre. No, obrażanie połowy sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych to nie jest dobry pomysł. Tam są wybory. Ja myślę, że też emocjonalnie nie powinniśmy podchodzić do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Skaże i republikanami, i demokratami. Powinniśmy współpracować tak, jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości.
A po stronie Prawa i Sprawiedliwości w studium Radia Rodzina poseł na Sejm Paweł Hreniak był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.